literackie Tet a Tet. Dobry wieczór Państwu. W naszym dzisiejszym literackim Tet a Tet gościmy autorkę 17 powieści, blogerkę, wydawniczynię, mieszkankę Trójmiasta, panią Ewę Fornellę. Witam Cię, Ewo, serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy ze sobą porozmawiać.
Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Ja się też bardzo cieszę, bo ja jestem rozgadaną osobą, więc mam nadzieję, że nikogo nie zanudzę, ale powiem coś ciekawego.
W nocie biograficznej umieszczonej na portalu Lubimy Czytać piszesz, że jesteś bibliofilką, bibliomanką oraz o tym, że swoją twórczą przygodę rozpoczęłaś w 2010 roku. Czy twoje wcześniejsze poczynania zawodowe były w jakiś sposób związane z literaturą i czy pomogły Ci w czasie już tworzenia własnych powieści i prowadzenia bloga?
Nie, nie, to było zupełnie spontaniczne. Do tej pory, zanim zaczęłam pisać książki, to tylko czytałam. A potem się po prostu zdarzyło coś takiego, że zwolniłam się z jednej pracy, nie musiałam wstawać o 5 rano do pociągu, żeby dojechać do Gdyni. No i w związku z tym chodziłam bardzo późno spać, a że mało oglądam telewizję, to mi tak w głowie zaczęły kiełkować różne historie i zabrałam się za pisanie. I w nocy pisałam i napisałam tą moją pierwszą książkę, Leśniczówkę. Właściwie tak zupełnie spontanicznie, tak chciałam coś z siebie wyrzucić, miałam w głowie pomysły, no i tak to moim zdaniem troszkę poszło, a potem to już te pomysły się zaczęły mnożyć. No trudno było je tylko mieć w głowie, trzeba było je też przenieść troszeczkę na papier.
Jeszcze raz się odwołam do portalu Lubimy Czytać. Określono tam twoją twórczość jako literatura obyczajowa, romanse, literatura piękna, powieści historyczne, biografie, autobiografie, pamiętniki. Czy zgadzasz się z takim zaszeregowaniem twoich dzieł? I bardzo interesują mnie tutaj powieści historyczne, biografie, autobiografie i pamiętniki. Czy rzeczywiście w swojej twórczości odnosisz się właśnie do tych form?
Nie do końca bym się zgodziła właśnie z powieściami historycznymi, bo moje powieści to nie są powieści historyczne, to są powieści z historią w tle. Mają one niewiele wspólnego z konkretną historią. Są tam na pewno jakieś fakty. Za każdym razem powtarzam, to moje książki nie są książkami historycznymi, bo do książek historycznych trzeba mieć naprawdę ogromną, ogromną wiedzę. A to, co ja umieściłam w książkach, to jedynie skromny research albo wspomnienia innych osób. To samo dotyczy się również autobiografii czy biografii. Autobiograficznej książki nie napisałam, a jeśli chodzi o książki biograficzne, to są książki głównie ze szkatułki wspomnień, ten cykl 5 książek na razie, których opisuję wspomnienia moich byłych podopiecznych. Kiedyś pracowałam jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych i między innymi do moich obowiązków należało dotrzymywanie towarzystwa tym starszym osobom, a wiadomo, że ludzie starsi bardzo lubią opowiadać i wspominać. No i dzięki temu, że otwierali się przede mną, powstały moje książki, bo niektóre historie są naprawdę tak piękne i tak wzruszające, że trudno pomyśleć o tym, żeby nikt o nich nie usłyszał, więc myślę, że troszeczkę tam jest przekłamane na tym Lubimy Czytać, bo powieści obyczajowe, owszem, powieści z historią w tle, ale autobiografia i powieści historyczne to już niekoniecznie.
W takim razie powiedz mi, którą z twoich książek pisało ci się najtrudniej, a która w trakcie tworzenia sprawiała ci największą radość?
Z pewnością najtrudniejszą książką do napisania były dla mnie Listy do Duszki. To jest pierwsza z serii Szkatułka Wspomnień, ponieważ chodziłam do tej pani i codziennie wysłuchiwałam tych jej wspomnień. Ona czytała mi fragmenty, które napisałam w domu i bardzo przeżywałam razem z nią to, co ona przeżywała w czasie II wojny światowej. I to tak bardzo emocjonalnie na mnie zadziałało. Zresztą wszystkie książki ze Szkatułki Wspomnień to są książki, które bardzo dużo emocji mi zabierają i myślę, że nawet osoby, które je czytają, jeżeli uronią w czasie czytania łezkę, to znaczy, że ja tą książkę dobrze napisałam. To znaczy, że przekazałam te emocje, które chciałam przekazać. Bardzo polecam te książki, chociaż wiem, że nie każdy lubi książki wojenne czytać, ale ja tam pokazuję wojnę w taki bardzo łagodny sposób. Nie jest ona zbyt drastyczna, bardzo ciężka do odbioru. Myślę, że jest taką lekturą lekką, może niełatwą i przyjemną.
Ewa Formella, Listy do Duszki, prolog. Gdańsk, wiosna, rok 1939. Niebo nad Gdańskiem najpierw rozświetliła błyskawica, a 2 sekundy po niej miastem wstrząsnął potężny grzmot. W wielu domach ludzie przytulali się do siebie, jedni modląc się żarliwie, inni płacząc, a jeszcze inni kuląc ze strachu. Burza trwała już od kilkunastu minut, zalewając ulice wodospadem deszczu, rozświetlając błyskawicami i strasząc grzmotami. Doktor Becker siedział w swoim ulubionym fotelu i pozornie spokojnie pykając fajkę starał się skupić na trzymanej na kolanach lekturze. Jego żona Eleonor głośno odmawiała modlitwę, mocno ściskając w dłoniach figurkę jakiegoś polskiego świętego. Sąsiadki Polki często mówiły, że ich święci zawsze nad nimi czuwają. Tym razem sama postanowiła zawierzyć tym, którzy są jej obcy. Szyby okienne przypominały rwące potoki. Hałas deszczu, wyjącego wiatru i gromów zagłuszał wszystko. W pewnym momencie dr Becker odłożył książkę na mały, okrągły stoliczek i zaczął nasłuchiwać. Wydawało mu się, że oprócz odgłosów burzy słyszy pukanie i czyjś płacz. Zerwał się z fotela i podbiegł do drzwi. Tak, teraz już wyraźnie dochodził do niego odgłos uderzania dłonią w drewno i wołanie o pomoc. Otworzył drzwi i zamarł. Na klatce schodowej stał około 10-letni chłopiec. Mokry od deszczu, tkwił w kałuży wody spływającej z o kilka numerów za dużego płaszcza i z włosów, które mokrymi kosmykami opadały na zapłakaną twarz. Hilfe, pomocy, herr doktor, Steffi, kind, kom, krew, blut, dużo blut. Chłopiec złapał doktora za rękę i pociągnął w stronę schodów. Spokojnie, chłopcze, uspokój się i powiedz dokładnie, o co chodzi. Czy ktoś umiera? Zdarzył się jakiś wypadek? Słowa niemieckiego doktora, wypowiedziane czystą polszczyzną, spokojnym i opanowanym głosem, w pierwszej chwili zaskoczyły chłopca. Jak masz na imię? I kto to jest Steffi? Jest dużo krwi. Moja siostra. Ona dziecko. Ona umiera. Jest dużo krwi. Błagam, niech pan doktor pomoże. Ona nie może umrzeć. Chłopiec rozszlochał się i klęknąwszy zaczął całować doktora po rękach. Wstań natychmiast. Idę po moją torbę lekarską i zaraz zaprowadzisz mnie do twojej siostry. Doktor Becker szybkim krokiem przeszedł do jednego z pokojów i w pośpiechu złapał swoją skórzaną torbę.
A biorąc pod uwagę drugą część twojego pytania, to najzabawniejszą książką i najlżejszą dla mnie do pisania to była moja pierwsza powieść świąteczna pod tytułem Dziewczynka z ciasteczkami. Bardzo zżyłam się z tą moją dziewczynką z ciasteczkami i w zasadzie powiem, przyznam się szczerze, że bardzo dużo w tej dziewczynce jest mojej wnuczki Zuzi, która wówczas była właśnie też taką bardzo rozgadaną dziewuszką. I myślę, że jest to książka lekka, łatwa i przyjemna i podejrzewam, że taka typowa dla relaksu.
Jednak coś z własnych przeżyć, z własnego życia przenosisz do tych powieści. No bo jeżeli gdzieś tam portretujesz swoją wnuczkę, to są również i twoje jakieś wewnętrzne przeżycia i spostrzeżenia, prawda? Czyli tak całkiem od tych dzieł się nie możesz jako od biograficznych odżegnać.
No dobrze, przyznaję rację.
Pierwsze swoje książki wydałaś własnym sumptem we własnym wydawnictwie. Kolejny powierzyłaś już innym edytorom. Co spowodowało, że zrezygnowałaś z samowydawania?
To było 6 książek, które wydałam jako self-publishing, a wydałam je właśnie dlatego sama, ponieważ nikt mi ich nie chciał wydać. Pisałam, wysyłałam teksty do różnych wydawnictw i albo nie otrzymywałam żadnej wiadomości, albo po prostu, no przykro mi bardzo, ale my nie wydamy pani książki. I dopiero właśnie książka Listy do duszki, którą wysłałam do wielu wydawnictw, ale jako pierwsze odezwało się wydawnictwo Replika, któremu jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna, ponieważ dzięki nim zaistniałam szerzej na rynku. Nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę z tego, ale wydawanie książek samemu nie pod nazwą wydawnictwa, bo kiedy je wydawałam, to jeszcze nie było modne samo wydawnictwo, było raczej self-publishing tylko. Było to o tyle może nie trudne, ale takie, że nie było dobrej dystrybucji książek. Książki wydawane przez profesjonalne wydawnictwa albo przez wydawnictwo założone przez danego autora czy autorkę, no to ma już większe możliwości. Trafia do wielu księgarni, chociażby internetowych. A tu, kiedy wydawałam książki sama, jako self, no to były one jedynie dostępne w sprzedaży przez Empik.
To uważasz, że w procesie wydawniczym najważniejsza jest jednak dystrybucja?
Tak, bo książka dzięki dystrybucji trafia do wielu czytelników. Oczywiście, jak ktoś już ma mocne nazwisko, ma już tych swoich czytelników w tysiącach, no to on może sobie pozwolić na to, żeby założyć własne wydawnictwo i samemu się tym zajmować. Ale jak ktoś jest osobą początkującą na rynku i ma raptem za sobą, nie wiem, 2, 3, 4 książki i jego nazwisko nie jest jeszcze znane wśród czytelników, no to raczej trudno mu jest się przebić wśród tysięcy tytułów, które się pojawiają. No bo nie ukrywajmy, każdego miesiąca wychodzi kilkadziesiąt nowych tytułów, kilkadziesiąt nowych książek. No i teraz przebij się przez to, przebij się przez ten mur, gdzie są znane i mocne nazwiska, a ty po prostu jesteś taką sobie panią formelą, która gdzieś tam sobie pisze i chciałaby, żeby ją czytali.
W takim razie zapytam jeszcze o promocję książek. Ty prowadzisz swój blog Książki Idy. Na tym blogu zamieszczasz recenzje książek, oczywiście innych autorów. Chciałabym wiedzieć, czy uważasz, że takie promowanie książek jest skuteczne. I jeszcze jedno pytanie. Czy miałaś kiedyś taką sytuację, że przeczytałaś daną pozycję, która, no powiedzmy sobie, nie za bardzo przypadła ci do gustu, ale z kolei bardzo lubiłaś autora i nie potrafiłaś oddzielić tej swojej sympatii od tego, co chciałaś powiedzieć o danej pozycji książkowej?
Zabierając się za pisanie recenzji, staram się nie myśleć o tym, jakie relacje łączą mnie z autorem, bo faktycznie masz rację. Jest sporo autorów, których ja bardzo, bardzo lubię i bardzo ich cenię jako ludzi, ale ich książki niekoniecznie do mnie trafiają i niekoniecznie są takimi, które chciałabym czytać. Jeżeli dostaję książkę z wydawnictwa, a książka mi się nie spodoba, to staram się nie wstawiać negatywnej opinii o tej książce, tylko piszę uczciwie do wydawnictwa, ponieważ nie chcę zaszkodzić danemu autorowi, a wiem, że znajdzie się ktoś, komu te książki będą bardzo się podobały i to każdy ma z nas swój gust. Mam jedną na przykład koleżankę, nie zdradzę nazwiska, ale lubimy się bardzo, spotykamy się często na kawie i rozmawiamy o książkach. Pisarkę, która mi mówi wprost: Ewa, moje książki, że one ci się nie spodobają. Nie twój gatunek do czytania. Ja wiem, jakie ty czytasz, jakie ty lubisz. I ja przeczytałam jej może 2 albo 3 książki, faktycznie nie zachwyciły mnie. Powiedziałam jej to wprost. Wzięła to pod uwagę, bo mówi, no wiesz, nie każdy lubi czytać na przykład erotyki, tak? Są osoby, które się w erotykach zaczytują. Ja niekoniecznie. Owszem, o jakiejś pięknej miłości to ja mogę poczytać, ale erotyki to niekoniecznie. To samo jest na przykład z horrorami. Ja nie czytuję w ogóle horrorów. Choćby nie wiem, jak mi zachwalano taką książkę, ja jej do ręki nie wezmę, bo ja po prostu nie lubię horrorów. Kryminały? Owszem. Obyczajowe? Owszem. Chociaż z tymi obyczajowymi też mam pewien problem, bo niektóre są takie, no brzydko powiem, sztampowe, tak, pisane na ilość, a nie na jakość. A ja bardzo cenię sobie autorów, którzy nie wydają rocznie 5-6 książek, ale jak wydadzą jedną, to tej książki nie można się oderwać, bo ona ma w sobie takie pokłady emocji, że czytasz i w końcu jesteś na ostatniej kartce i mówisz, co już? Koniec? Więc to jest bardzo ważne moim zdaniem, a niestety No, powiedzmy sobie uczciwie, dużo wydawnictw idzie w tej chwili na ilość, nie na jakość. Ważne, że jest znane nazwisko, że ta pani ma, nie wiem, kilka tysięcy followersów na Instagramie, czy tam na Facebooku, czy gdzieś tam.
No właśnie
Więc.
chciałam o to zapytać, bo ta moda dzisiaj powoduje to, że książki ukazują się, ale większość z nich to właściwie są jakby te same fabuły. One się nawet stylem między sobą nie za bardzo różnią. Czyli jakby pokazano tam fragmenty z kilku książek, trudno by było dopasować te fragmenty do poszczególnych autorów, bo one są tak podporządkowane fabule. Czy uważasz, że to dobrze wpłynie na literaturę? Czy literatura się obroni i jednak wyzwoli z takich ogólnie panujących mód i stanie się znowu czymś, co jest wartościowe, co zmusza czytelnika do przemyśleń, co przynosi przeżycia emocjonalne, poważne przeżycia tu mam na myśli?
Skoro te książki są wydawane i są wydawane w dużych ilościach, to widocznie jest na nie popyt. Na pewno znajdą się książki, które bardziej zaszkodzą temu rynkowi książkowemu, literaturze zaszkodzą, niż podniosą ją. No ale są ludzie, którzy lubią czytać książki lekkie, łatwe i przyjemne. Wiesz, na początku już wiadomo, kto kogo zabije albo kto kogo kocha i z kim się tam, wiesz, spotka. Nie popieram tego, żeby były tak wydawane, ale skoro są czytelniczki czy czytelnicy, którzy po te książki sięgają i jest to jakiś dochód, zarówno dla wydawnictwa, jak i dla autora, niech je sprzedają. Kilka takich książek przeczytałam i wręcz byłam zszokowana historią, jaką wpleciono w te książki. Nie neguję tego, że ktoś chciał napisać dobrze i powiedział, że napisze książkę o, nie wiem, o miłości w Auschwitz, o tam, o tatuażyście, o czymkolwiek. Ale dodajmy też trochę tej prawdy, dlatego ja zawsze powtarzam, że moje książki to nie są książki historyczne, ale są z historią w tle. Ja staram się robić dobry research, ale niestety niektóre książki są pozbawione tego researchu całkowicie. Ktoś pisze książkę, konkretny temat, bo takie dostał zamówienie, bierze się za pisanie, nie zgłębiając dokładnie tematu. Przytoczę tutaj jedną z moich ostatnich książek, którą wydałam właśnie ze szkatułki wspomnień, Pamięć dla Heleny. To jest książka o problemie wojennym, o którym mało słyszeliśmy. Mało kto słyszał o Lebensborn, o stajniach rozpłodowych, w których młode kobiety rodziły młodych nazistów, teoretycznie mówiąc. Ale ja, zabierając się za tą książkę, bo ja tylko usłyszałam historię pewnej pani, która była właśnie taką młodą dziewczyną, zmuszoną do urodzenia niemieckich dzieci niemieckiemu oficerowi. Ale ja, zanim tą książkę napisałam, ja przeczytałam chyba z 15 książek o Lebensbornie, żeby wczuć się w ten temat, żeby wiedzieć, o co chodzi, przekazać jakiekolwiek emocje w książce. No a nie ukrywajmy, w wielu książkach, tak jak wspomniałaś, tych emocji brakuje. Czytasz, przeczytasz, a na drugi dzień w ogóle nie wiesz, o czym ta książka była. No to czy takie książki powinny być wydawane?
No właśnie, kiedyś ja zawsze to powtarzam, romanse, kryminały były uważane za takie książki jakby drugiej kategorii. One w ogóle w księgarniach były gdzieś tam z boku wystawione, łącznie z książkami pornograficznymi nawet stały często, bo takie też dawniej przecież wydawano. Wydaje mi się, że w całej gamie tych książek, powiedzmy sobie, mało wartościowych, gdzieś giną perełki. W tym natłoku można znaleźć naprawdę wartościowe dzieła dzisiaj tworzone. I to jest takie troszeczkę bolące, zwłaszcza dla ludzi, którzy rzeczywiście w literaturze szukają czegoś więcej niż tylko rozrywki. Ta literatura jakby B, ona owładnęła teraz rynkiem. I jest chyba wyżej nawet ceniona niż literatura wartościowa, bo łatwiej ją wydać. Wydawca liczy przede wszystkim, ile może na danej książce zarobić.
Ewa Formela, Carpe Diem. Rozdział trzeci. Wanda. Coś wyrwało Alinę z pięknego, głębokiego snu i spowodowało, że gwałtownie usiadła na łóżku, rozglądając się po pokoju. W jednej sekundzie zapomniała, o czym śniła. Zdezorientowana, nie mogła sobie uzmysłowić, gdzie się znajduje. Ten setek par końskich kopyt w jej głowie wywołał taki ból, że z trudem łapała powietrze. Łup, łup, łup! Łupanie, a właściwie odgłos basów dochodziło z zewnątrz. najprawdopodobniej z ogrodu. Spojrzała w stronę drzwi tarasowych, ale zasłonięte skutecznie uniemożliwiały jej dostrzeżenie czegokolwiek. Wyskoczyła spod kołdry i szybkim ruchem podniosła rolety. Wyjątkowo oślepiający blask porannego słońca zmusił ją do cofnięcia się w głąb pokoju. Kiedy wreszcie oczy przyzwyczaiły się do światła, ponownie podeszła w stronę tarasu i otworzyła drzwi, wpuszczając do środka rześkie, morskie powietrze i niezidentyfikowany hałas. Łup, łup, łup. Basy zabrzmiały jeszcze donośniej, a w głowie groźnie zahuczało. Na małym, wyklinowym stoliku stojącym na trawie przed domem stało jakieś urządzenie grające, z którego siłą kilkunastu decybeli wydobywała się ostra muzyka techno. Jezu, co to jest? Zawołała, próbując opanować ból głowy. Wanda, ścisz to diabelstwo! Z okna na piętrze Alina usłyszała głos pani Teresy. Wanda, słyszysz? Letniki jeszcze śpią. Co śpią? Nie śpią, mamuś, bo już są w ogrodzie! Odkrzyknął rozłożony na leżaku ktoś z głową zakrytą dużym słomkowym kapeluszem. Alina zaczęła przyglądać się osobie, która postanowiła zrobić pobudkę całemu miastu, ale oprócz zgrabnych, umięśnionych, opalonych na czekoladowy brąz nóg, wychylających się z czerwonego kostiumu oraz rąk zakończonych długimi, również kwisto-czerwonymi paznokciami, nie zobaczyła nic więcej. Oho, chyba córeńka przyjechała na urlop. Andrzej stanął na ich wspólnym tarasie i podał Alinie wysoką szklankę soku pomarańczowego. Masz, to ci pomoże. Mnie też jeszcze trochę dudni w głowie. Kobieta z wdzięcznością przyjęła napój. Wypiła go tak szybko, że nawet nie zauważyła, kiedy szklanka została opróżniona. Słuchaj, chyba wczoraj za dużo było tego wina. Spojrzała na mężczyznę z niewinnym wyrazem twarzy. Ale przyznam uczciwie, że bawiłam się świetnie i gdyby nie perspektywa bólu głowy, chętnie bym to powtórzyła. Andrzej uśmiechnął się. Ja też miło spędziłem wieczór. Szarmancko skłonił się w stronę oszołomionej letniczki. Ale teraz to dopiero zobaczysz, co się będzie działo, powiedział znacząco spoglądając w stronę kobiety leżącej pośrodku ogrodu. Wanda, ścisz to, słyszysz? Bo przyjdę z młotkiem i rozwalę ten magnetofon. Pani Teresa nadal próbowała wpłynąć na niereagującą na jej słowa córkę.
Pisanie to jest dla ciebie forma spędzenia wolnego czasu, coś, co płynie głęboko z twojej duszy, czy może właśnie jest to też praca zarobkowa, z której po prostu czerpiesz korzyści.
Przyznam szczerze, że każdy grosz w życiu się liczy, ale ja nie muszę pisać książek dla kupienia chleba. Mam już w tej chwili stały dochód, jestem na emeryturze. Cieszę się pewnie z każdych tantiem. Cieszę, no bo to zawsze jest jakiś dodatkowy grosz do budżetu i zawsze mogę sobie na moje przyjemności przynajmniej pozwolić. Piszę wtedy, kiedy mam pomysł w głowie i wiem, że ten pomysł wypali. Nie staram się nigdy pisać na siłę, ponieważ jeżeli nie mam w głowie konkretnej fabuły, nie mam w głowie konkretnych emocji i nie mam w głowie tego, co chcę przekazać czytelnikowi, to ja się w ogóle nie zabieram za pisanie. I czasami jest tak, że kilka miesięcy ja w ogóle nic nie piszę, nie piszę żadnej książki, bo ona dopiero dojrzewa. Mi się coś tam w głowie ułoży, robię sobie jakąś notatkę gdzieś na boczku, robię sobie research, jeżeli chodzi o książki z historią wojenną w tle. I nie tylko, bo na przykład w książkach świątecznych mam bardzo dużo legend trójmiejskich i szczególnie gdańskich, więc też musiał być ten research zrobiony porządnie. To nie mogłam zrobić czegoś takiego, o hups, już jest. Wiem, że są autorzy, autorki, którzy piszą dla zarobku, no to jest ich zawód, tak? Oni to wykonują i nie pracują nigdzie indziej, tylko zajmują się pisaniem książek, no i muszą na tych książkach zarabiać. Ja piszę wtedy, kiedy mam coś do przekazania. Nie piszę na siłę, bo uważam, że aby napisać byle co, to może mi tego nikt nie wydać, albo powiedzą, pani, co tam za bzdury pani napisałaś. Więc nie czuję się jeszcze na tyle silna na rynku literackim, żeby pisać wszystko o wszystkim, że każdą moją książkę wezmą i kupią. Staram się podchodzić do pisania emocjonalnie.
Książka musi być przemyślana, ona musi być przeżyta, jak ja mówię.
Tak.
Powiedziałaś, zdradziłaś nam tutaj taką sytuację, że jedna z postaci twoich książek bliźniaczo jest podobna do twojej wnuczki. Ja bym chciała wiedzieć, czy masz takie swoje ukochane literackie dziecko, gdzie książka już została dawno skończona, żyje już swoim własnym życiem, a ty gdzieś ciągle myślami wracasz do tej postaci, jakbyś martwiła się o to, czy radzi sobie jako już taki skończony twór.
Chodzi o książkę napisaną przeze mnie,
tak? Tak, oczywiście.
No, z całą pewnością bardzo, bardzo często wracam do książki Listy do Duszki, ponieważ z panią, o której piszę w tej książce, łączyła mnie przyjaźń. To, że ja byłam jej opiekunką, to było tylko po prostu formalnie, ale byłyśmy bardzo ze sobą zaprzyjaźnione. No niestety pani nie dożyła premiery książki, ale bardzo się ucieszyła, kiedy dowiedziała się, że znalazło się wydawnictwo, które chce tą książkę wydać. I czasami przechodząc w Gdańsku obok domu, w którym ta pani mieszka, to tak mam taką wewnętrzną chęć wejścia, zapukania, powiedzenia: o, dzień dobry pani, może wpadłam na kawkę. Wiem, że jej już nie ma i wiem, że to są po prostu takie marzenia. Bardzo często myślę o tej pani, ponieważ no, ze względów emocjonalnych i to, co nas łączyło, ta przyjaźń, która nas łączyła, była na tyle silna, że ja bardzo często do niej wracam. Po skończeniu książki, nawet jeżeli piszą mi czytelniczki, o, przydałby się dalszy ciąg, myślę o napisaniu kontynuacji. Nie. To jedyną rzeczą, jedyną książką, którą zgodziłam się po naciskach moich czytelniczek, to była właśnie powieść świąteczna Dziewczynka z ciasteczkami. Tak czytelniczki pokochały tą moją Zosię, że powiedział: no nie, no to się nie może tak skończyć, to musi być dalej, ta Zosia musi dalej, ona musi być. I w sumie powiem szczerze, że pisałam tą drugą część, napisałam ją dosyć szybko, Kamienica pełna marzeń. I kiedy dalej wydawnictwo, czytelniczki zaproponowały, żebym jeszcze dalej na tym pisała, napisałam tą trzecią część, ale niestety pisanie tej trzeciej części już mi szło bardzo ciężko, bo ja już w jakiś sposób tą historię skończyłam. I takie wyciąganie na siłę i pisanie na siłę kolejnych losów troszeczkę mnie zmęczyło, powiem szczerze. Ale no, napisałam. Zobaczymy, co z tego będzie, bo prawdopodobnie książka dopiero się ukaże jesienią tego roku. Ta trzecia część, ale no zobaczymy. Ale podejrzewam, że nie zostanie już tak entuzjastycznie przyjęta jak Dziewczynka z ciasteczkami, chociaż bardzo bym tego chciała. Nie wiem, czy odpowiedziałam dokładnie na twoje pytanie, ale nie wiąże się tak bardzo emocjonalnie z moimi bohaterami, aby chcieć ich ciągnąć dalej.
Ewa Formela, Dziewczynka z ciasteczkami, rozdział trzeci. Zosia wróciła ze szkoły z humorem, jakiego nikt nie mógł jej pozazdrościć. Koleżanki na wszystkich przerwach opowiadały, gdzie były i co robiły przez te 2 dni wolne od nauki, a kiedy ona chciała pochwalić się pieczeniem ciasteczek, to zbywały ją i odpychały. Nawet Julka, która czasami bawiła się z nią na podwórku, powiedziała, że nikogo nie obchodzi, co ona robiła i żeby się zamknęła. Zosi zrobiło się smutno, bo chciała przynieść do szkoły kilka ciasteczek i poczęstować nimi koleżanki, ale skoro one nie chciały słuchać o tym, jakie piekła i z kim, to nie będą też ich jadły. Zaczęła przetrząsać plecach w poszukiwaniu kluczy do mieszkania. Wysypała całą zawartość na podłogę, ale kluczy nie znalazła. Przypomniała sobie, że rano, kiedy wychodziła do szkoły, drzwi za nią zamknęła mama, mówiąc, że ma dzisiaj wolne, więc będzie w domu, gdy Zosia wróci. Niestety mama pewnie musiała wyjść. Niewiele się zastanawiając, dziewczynka pozbierała zeszyty i książki, wepchnęła wszystko do plecaka i zeszła na parter do babci Krysi. Ale sąsiadki również nie było w domu. Zasmucona usiadła na schodach pod drzwiami swojego mieszkania i zaczęła czytać książkę wypożyczoną z biblioteki szkolnej. A co ona tu robi? Na tej zimnej posadzce? Chce dostać wilka? Zanim dotarł do Zosi tubalny męski głos, poczuła na ramieniu lekkie uderzenie. Podniosła głowę znad książki i przestraszyła się, widząc nad sobą groźną twarz sąsiada z drugiego piętra. Dzień dobry panu. Skłoniła się grzecznie i przesunęła bliżej ściany, żeby sąsiad mógł swobodnie przejść schodami obok niej. Nie wiem, czy dobry, zależy dla kogo. Dla niej chyba nie. Pytam, co ona tu robi. Zosia rozejrzała się po korytarzu, ale oprócz niej i pana sąsiada nie zauważyła nikogo, więc domyśliła się, że starszy pan cały czas mówi do niej. Wilka dostanie i tyle będzie. Wstaje z tych zimnych schodów, ale już! Zagrzmiał donośny głos, a mężczyzna dodatkowo szturnął Zosię swoją drewnianą laską. Bardzo przepraszam, ale mama nie chce się zgodzić nawet na małego pieska, a co dopiero, jakby się miała dowiedzieć, że dostanę od kogoś wilka. Zosia uśmiechnęła się przymilnie i wstała, aby nie patrzeć na sąsiada cały czas z uniesioną głową. co ona tu robi? Pytam po raz kolejny. Mężczyzna nie odwzajemnił uśmiechu, ale na jego twarzy widać było bardziej zaniepokojenie niż złość. Zosia nie mogła zrozumieć, dlaczego starszy pan mówi do niej ona, ale pomyślała, że to pewnie taka forma grzecznościowa. Ona czeka na mamę albo na babcię Krysię. Że co? Na kogo i dlaczego? Zapomniałam kluczy do mieszkania, ale tak właściwie to mama miała mieć dzisiaj wolny i mówiła, że jak wrócę ze szkoły, to będzie w domu, ale widocznie musiała pójść do sklepu albo w inne ważne miejsce, a pani Krysia z parteru, która do niedawna była tylko panią Krysią, a teraz jest moją babcią, pozwala mi czasami u niej być, jak mamy nie ma w domu, ale jej też teraz nie ma, bo pewnie musiała pójść do sklepu albo w inne ważne miejsce i dlatego ona musi poczekać albo na mamę, albo na babcię Krysię na schodach, bo na dworze jest zimno i... Stop, stop, stop! Zawołał mężczyzna. Nakręciła ją jakaś maszyna, że tak terkocze? Jeszcze raz, ale powoli, bo prawie niczego z tego, co ona powiedziała, nie zrozumiałem.
To, co powiedziałaś, jest prawdą. Pierwsza część przeważnie sprzedaje się dobrze, z kolejnymi już jest troszeczkę gorzej. Powiedz mi w takim razie, czy masz swoich beta czytaczy? I czy są oni twoim zdaniem potrzebni w ogóle w naszej pracy? Czy masz do nich zaufanie? I czy korzystasz z rad takich beta czytaczy? Czy raczej starasz się te rady pomijać milczeniem?
Tak, mam dwie właściwie beta czytaczki. Jedną taką już stałą, do której wysyłam każdy mój pierwszy tekst napisanej książki i ona mi tam robi różne uwagi. Jedną z tych beta czytaczek jest moja siostra, która ostatnio chyba się zbuntowała, bo już nie chce dostawać ode mnie książek w pierwszej, jak to powiedzmy, w dziewiczym wydaniu. Woli dostać już książkę wydaną na papierze, ale uwagi mi tam spisywała na boku i zwracałam na to uwagę. No a drugą i taką stałą moją beta czytaczką jest Agnieszka, mieszkająca w Inowrocławiu, której wysyłam każdy tekst i Agnieszka bardzo tak profesjonalnie podchodzi do tego i pisze mi, zawsze mi podkreśla moje błędy, zarówno merytoryczne, jak i językowe. Zawsze staram się przemyśleć, jeżeli ona mi tam napisze, słuchaj, to bym wykreśliła, bo to tam jest mało ważne, albo coś takiego, zawsze albo staram się to przedyskutować, albo staram się to przemyśleć, bo faktycznie czasami wrzucamy w tekst jakieś bzdury, które są do niczego, ani nie wnoszą nic w fabułę, ani nie mają żadnego emocjonalnego przekazu, a to, że my je napiszemy, no to gdzieś tam z nas wypadło. Więc staram się nie wysyłać tekstu do wielu osób ze względu na to, że wiem, jak to jest. Musiałabym wysłać go do osób obcych, które mnie nie znają. Przekonałam się już niejednokrotnie, że przyjaciele czy znajomi, dobrzy znajomi nie powiedzą mi prawdy po przeczytaniu mojej książki. Każdy będzie chwalił i każdy będzie mówił och, och i cudownie, bo on mnie zna, bo nie chce mnie urazić. A to nie o to chodzi. Ważna jest krytyka. Ja na przykład po listach do duszki dostałam bardzo taki ostry, powiedzmy, mail od pana, który również jest autorem książek, który mi tam zarzucił kilka błędów takich właśnie mocnych, znaczy mocnych, niemocnych, błędów historycznych. Ja mu bardzo grzecznie odpisałam, podziękowałam mu za wszystkie uwagi, które ten pan mi napisał, ale ja mu napisałam wprost. Wie pan co? To nie jest książka historyczna. To jest książka z historią w tle. Ja piszę na podstawie wspomnień. Przekazuję jakąkolwiek emocję. No i wyobraź sobie, że ja z tym panem zaczęłam korespondować. Wymieniliśmy ze sobą bardzo dużo maili na różne tematy. Do tego stopnia doszło, że pan, pisząc swoją kolejną powieść, również z historią wojenną w tle, wysłał mi tekst z prośbą o to, żebym zerknęła własnym okiem kobiety, ponieważ on tam miał bohaterkę i bohatera i chciał, żebym mu zaopiniowała tą książkę jako kobieta, czy ja tą kobietę odebrałam tak, jak on ją chciał przekazać czytelnikom. I w tej chwili jesteśmy na bardzo dobrej stopie, takiej może nie przyjacielskiej, ale bardzo takiej miłej stopie. Wymieniamy między sobą różne uwagi, maile, jak piszemy jakąś książkę właśnie z historią w tle, to próbujemy się konsultować ze sobą i to jest miłe moim zdaniem. To nie jest beta czytelnik, ale to jest ktoś, kto popatrzy na tą moją fabułę takim okiem może nie znawcy, chociaż ten pan na pewno więcej wie o wojnie niż ja. To jest takie miłe.
Tak, z takich właśnie sytuacji mogą rodzić się, no powiedzmy sobie, długotrwałe przyjaźnie, znajomości. A najważniejsze to jest to, żeby uwagi umieć rozgraniczyć i te mądre jednak zastosować w dalszej swojej pracy. Chociaż nie wszyscy w ten sposób podchodzą do dobrych rad. Powiedz mi w takim razie, jakiej książki byś nigdy nie napisała?
Z pewnością nie napisałabym erotyku, chociaż moja książka, która wcześniejszy tytuł, kiedy wydawałam ją sama, miała tytuł Lawenda, a później po wielkim boom pani Lipińskiej wydawnictwo Replika zdecydowało, że wyda tę książkę pod innym tytułem. Tytułem bardzo erotycznym, ponieważ Dziewczyny z Ogrodu Rozkoszy i na okładce jest taka bardzo rozkoszna, powiedzmy, muszelka sugerująca, no wiadomo co. To nie jest to książka erotyczna. I nawet jedna dziewczyna czytelniczka mieszkająca w Szwecji, która czytała tą moją Lawendę w pierwszej wersji, to powiedziała mi, bo to jest książka w ogóle o prostytutkach, ale buchwa powiedziała do mnie, że wiesz co, jeszcze tak subtelnie opisanego seksu to ja w żadnej książce nie spotkałam. Jest to książka, no wiadomo, o kobietach zarabiających ciałem, ale to nie jest erotyk, chociaż ówczesny tytuł i ówczesna okładka to sugerują. Na pewno nie napisałabym erotyku, bo nie umiem pisać erotyków. Ja jeżeli mam pisać o doznaniach, nie wiem, seksualnych, to raczej ubieram je w emocje, a nie w jakieś tam brutalne. No bo nie ukrywajmy, w niektórych książkach to jest po prostu ten seks tak podkreślony, że czytając masz ochotę zamknąć tę książkę i wyrzucić ją do śmietnika. Jest to wulgarne i nieprzyjemne w czytaniu. Więc na pewno bym nie napisała. Wiem, że nigdy nie napiszę kryminału, bo nie mam głowy kryminalisty. I chociaż mam ochotę czasami kogoś zabić, to nie potrafiłabym napisać takiego typowego kryminału, powiedzmy sobie uczciwie. Kryminały od kryminałów się różnią. I są takie kryminały, które od pierwszej do ostatniej strony trzymają nas w napięciu, a są takie, w których jest więcej obyczaju niż kryminału. No i thrillera chyba też bym nigdy nie napisała, bo nie umiem po prostu takich rzeczy pisać. Ale myślę o tym, znaczy na razie to mnie kiełkuje w głowie, bo marzy mi się napisanie książki dla dzieci. Wiem, że jak ja czegoś bardzo chcę, to ja tego dokonam. Tak jak było właśnie z powieścią świąteczną. Marzyło mi się napisanie takiej typowej powieści świątecznej. No i napisałam Dziewczynkę z ciasteczkami, która naprawdę odniosła ogromny sukces. Wydaje mi się, że tą bajkę dla dzieci też kiedyś napiszę.
Trzymam kciuki, na pewno będzie bardzo udana. Ale chciałam się jeszcze dowiedzieć, czy miałaś kiedyś takie wydarzenie, że przeczytałaś książkę, oczywiście innego autora, i kiedy już ją skończyłaś, kiedy zamknęłaś, westchnęłaś głęboko i pomyślałaś, jak ja bym chciała kiedyś tak pisać. Czy zdarzyła ci się taka przygoda literacka?
Oj, tak, tak, z pewnością. Ja bardzo cenię dobrych autorów i dobre autorki, bo no faktycznie, no czasami biorąc pod uwagę, jak są napisane niektóre książki, no to tak jak sama wiesz, że czasami jest książka, tak jak wspomniałam wcześniej, przeczytasz ją, skończysz, a na drugi dzień nie wiesz, o czym jest ta książka. Ale jeżeli przeczytasz jakąś książkę i jej fabuła siedzi w twojej głowie, nie wiem, miesiąc, dwa, rok, no to chyba o czymś świadczy. Ja na przykład mam taką książkę, w zasadzie najpierw to była dylogia, potem trylogia, pana Stanisława Goszczurnego, Mewy i Skrawek Nieba.
Żartujesz, przepraszam, że ci przerwę, to wspaniale, bo ja tę książkę, właściwie te książki, czytałam lata temu, 30 może nawet i więcej lat temu. I muszę ci powiedzieć, że do dzisiaj bardzo, bardzo miło je wspominam.
Pierwszy raz przeczytałam Mewy i Skrawek Nieba, jak byłam, nie wiem, 16-latką chyba. Tak się zafascynowałam po prostu tym językiem, bo wiadomo, że pan Goszczurny pisał, no święty pamięć, pan Goszczurny pisał zupełnie innym językiem, jaki teraz czytamy w książkach. Potrafił po prostu takie emocje wbić w te historie, które tam opisywał, że no mówię, ja czytając tę książkę ponad 50, 40 parę lat temu, ja cały czas pamiętam, o czym były. I mam, oczywiście mam na swojej półce, kilkakrotnie do nich wracam, chociaż dobrze wiem, o co chodzi i wiem, jak się skończy każda z tych historii. Wydaje mi się, że chciałabym umieć tak pisać. Właśnie chciałabym umieć tak pisać, tak żeby ktoś po 20, 30 latach powiedział: Boże, ale ona napisała fajną książkę. To chyba każdy z autorów takie coś ma, że marzy o tym.
Cieszę się, że nasze literackie gusty się pokrywają. Wielką sympatią darzę lektury Goszczurnego. Piękne jest to, że jednak został tak dostrzeżony, że po tylu latach z taką przyjemnością o nim rozmawiamy. Bardzo dziękuję za to wspaniałe spotkanie. Było mi bardzo miło z Tobą porozmawiać, tym bardziej, że w wielu sprawach mamy podobne właśnie podejście do literatury, do życia. Państwu przypominam, rozmawiałam z Panią Ewą Formelą, a jeszcze muszę zapytać na koniec, czy Formela to jest prawdziwe nazwisko, czy pseudonim artystyczne?
To jest prawdziwe nazwisko.
Zapraszam na strony pani Ewy. Zapraszam również do śledzenia bloga Książki Idy. No i oczywiście na stronę facebookową naszego dzisiejszego gościa. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie. Państwu życzę miłej, spokojnej nocy. Dobranoc, Ewo. Dobranoc,
dobranoc
Państwu.
Dobranoc, dziękuję.